Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 11 werset. Kolejna odsłona naszego cyklu nauczania na temat modlitwy zwanej Ojcze Nasz, albo zwaną jej też modlitwa Pańska. I Mateusza 6,11. W zasadzie moglibyśmy nie czytać tego fragmentu, bo domyślam się, że większość z nas zna cały tekst modlitwy Pańskiej na pamięć, więc dzisiaj będziemy zajmowali się słowami, które są zamieszczone w tym 11 wersecie. Chleba naszego powszedniego, co tam dalej jest? Bardzo dobrze, super. Ja sobie przypominam, jak się uczyłem tego tekstu, jak byłem małym chłopcem. I mama nas odpytywała, czy znamy ten tekst. Także przydaje się do dzisiaj. Dobrze, czego dotyczy ten fragment biblijny? Oczywiście podstawową treścią rzucającą się natychmiast w oczy jest chleb. Chleb powszedni, tak? Że jest to prośba dotycząca pokarmu, że jest to prośba dotycząca spożywania pokarmu reprezentowanego tutaj oczywiście przez chleb. I musimy sobie od razu jasno powiedzieć, że możemy podejść do tej kwestii chleba dosyć szeroko. Potrzebuje nasze ciało chleba, chociaż tutaj osoby będące na diecie mogłyby się ze mną nie zgodzić. A po co mi chleb? Mogę jeść tylko jarzyny? No to teraz jesteś podobny do Daniela, Szadracha, Meszacha i Abednego. W księdze Daniela oni jedli tylko jarzyny i popijali wodą. Ale generalnie oczywiście chleb tutaj reprezentuje, czy jest jakby symbolem całego pokarmu potrzebnego do życia. Jest, nasze ciało potrzebuje pokarmu, tak? Spróbujmy nie jeść. Co się stanie? Umrzemy. Nasza dusza. To na początku. Schudniemy na początku, a potem będzie... Potrzebuje nasza dusza chleba, pokarmu, pożywienia. I czy się z tym zgadzasz, czy nie, karmisz się czymś. Naprawdę. Czasami ludzie mówią, a ty chodzisz do kościoła, mózg ci tam wyprali. Co sugeruje, że zmieniliśmy pokarm, tak? Tak, zgadzam się. Ja się przyznaję do tego, ja wam tu piorę mózg, głosząc słowo. Znaczy słowo was oczyszcza. Tak? Więc będziecie sobie wyprani, oczyszczeni z brudu. Z jakiego brudu? Każdy człowiek, który jest w świecie, każdy, kto czyta gazety, kto czyta internet, kto ogląda telewizję, też się karmi. Tylko, że bagnem, syfem, który jest w świecie. Więc jeśli to się wydaje, że w ogóle jesteś absolutnie neutralny, nikt nie ma na ciebie wpływu, mylisz się. Karmisz swoją duszę codziennie różnymi informacjami. Spotykasz się z koleżanką, z kolegą w pracy i oni ci mówią, słyszałeś? I co oni teraz robią? Dają ci pokarm dla twojej duszy. Takiej czy innej treści karmisz się tym. Potem wracasz do swojego stanowiska pracy i myślisz o tym. Tak jest czy nie? Usłyszysz w autobusie jakąś nowinę. Karmisz się tym. Potem myślisz o tym. Przeżywasz. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie będę tego rozwijał. Mam nadzieję, że jako osoby myślące, osoby świadome, rozumiecie, co chcę przekazać. Chleb jest tutaj reprezentantem całego pokarmu. Pokarmu, który dostajemy do ciała, pokarmu, który dostajemy do naszego wewnętrznego człowieka. Wszystkich rzeczy, które spożywa nasz zewnętrzny człowiek i nasz wewnętrzny człowiek. I teraz musimy tutaj pochylić się nad zagadnieniem słów, tego zwrotu, chleba powszedniego. Jest tutaj bardzo interesująca rzecz, słuchajcie. Co dla nas jest to zwrot absolutnie oczywisty. Wyobraźcie sobie, że słowo powszedni nie występowało w języku Greków. Grecy nie używali takiego słowa. Nie było czegoś takiego jak chleb powszedni. Już mnie korciło, żeby po grecku powiedzieć, ale to nie ma znaczenia, jak oni mówili po grecku. Nie było w ich języku takiego zwrotu. Chleb powszedni. Nie ma czegoś takiego jak powszedni. Pewien ojciec Kościoła, uważany przez niektórych za największego ojca wczesnego Kościoła, Orygenes, powiedział, stwierdził, że ten przymiotnik powszedni to jest wymysł ewangelistów. Dlaczego? Bo w całym Nowym Testamencie nie ma takiego przymiotnika. Co więcej, nie ma tego przymiotnika w Septuagincie, czyli w Starym Testamencie przełożonym na język grecki. Nie ma. Jest to wyraz, przymiotnik stworzony przez ewangelistów. A dokładnie przez Mateusza i przez Łukasza, bo Marek nie zawiera w swojej Ewangelii, ani Jan nie zawiera w swojej Ewangelii tekstu modlitwy pańskiej. To jest interesujące. Dlaczego ewangeliści Mateusz i Łukasz przekazują, że Chrystus powiedział do swoich uczniów: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, żebyśmy modlili się o takie zagadnienie. To trudny termin. I ja zaryzykuję następujące stwierdzenie, ponieważ możemy przetłumaczyć ten przymiotnik powszedni jako codzienny, obecny, a wręcz niezbędny. Czyli chleba naszego codziennego, chleba naszego obecnego, czyli teraźniejszego, chleba naszego niezbędnego daj nam dzisiaj. Nie sądzicie, że od razu zmienia się sens? Teraz. Idziemy dalej. Jakie więc może być znaczenie takich słów, gdy wypowiadamy je do Jezusa, do Ojca? No może mieć znaczenie i tutaj absolutnie są, to co teraz powiem, są to hipotezy, które możemy w których dokonać możemy wyboru pewnego i za chwilę przejdziemy do tego wyboru, ale możemy nadać tym słowom znaczenie takie, że jest to modlitwa, jest to prośba o codzienne zaopatrzenie od Boga w chleb. Czyli w to, co nasze ciało potrzebuje do życia. Okej, to jest jakaś teza. Ale możemy poszerzyć tą tezę, że jest to modlitwa, że jest to prośba do Boga o to, żebyśmy otrzymali zaopatrzenie w to, co jest niezbędne do życia. No, to już jest bardziej poważna sprawa. Dlatego, że jeżeli przyjmiemy takie znaczenie, taką interpretację tych słów, to musimy sobie teraz popatrzeć, dokładnie, co jest niezbędne do życia? Ktoś może powiedzieć, no, jedzenie. Zdecydowanie dla ciała tak. Z tym, że w tym samym rozdziale, w Mateusza 6 rozdziale, mamy już załatwioną ważną sprawę. Od wersetów 24 do 32 Jezus mówi, żebyśmy nie prosili o to, żebyśmy się nie troszczyli, a więc nie prosili i nie bali się i nie zabiegali o to, w co się będziemy ubierać i co będziemy jeść. To jest ten sam rozdział, to jest ta sama przemowa Jezusa. Oznacza to, że Jezus w ten sposób rozwiązuje jakby pewną część naszego dylematu. Chleb powszedni, czy prośba o chleb powszedni, to nie jest prośba o codzienne jedzonko, o bułeczkę, mięsko czy ziemniaczka. Same kaloryczne rzeczy wymieniłem teraz. Bo ja tak jem. Dobrze, więc nie prosimy o to. Dlaczego? Nie ma potrzeby. Ewentualnie jest potrzeba, żebyśmy za to dziękowali. Kto z was dziękuje przed posiłkiem za to, że ma co jeść? Ręka w górę. Moja córka Karolina się zżyma. Czemu my się ciągle modlimy przed jedzeniem? Bo jak ci kiedyś zabraknie, to wtedy sobie uświadomisz, jak bardzo ważne jedzenie jest. Dlatego warto jest Bogu dziękować, że mamy zaopatrzenie. Ale dziękować nie znaczy prosić, tak? Jezus powiedział, już to macie. Nie troszcz się o to. Nie troszcz się o to, co będziesz jeść. Nie troszcz się o to, co będziesz się ubierać. Bóg Ojciec już ci to zabezpieczył. Jeżeli więc Jezus taką tezę postawił między wersetem 24 a 32 6 rozdziału Ewangelii Mateusza, to bez wątpienia nie mówi we wcześniejszym wersecie 11, że mamy o to prosić. No bo po chwili mówi, ta sprawa jest załatwiona. Czy jest w tym jakaś logika? Nie proś o coś, co jest już ci dane. Możesz dziękować, ale nie proś. Chodzi więc o inny chleb. Jeśli nie mam prosić o chleb powszedni, o moje jedzonko, ziemniaczka, schabowego, kapustkę, dzisiaj mam mielone na obiad. Z buraczkami. Halleluja, zapraszam, bracie. To znaczy, że chodzi o coś innego. Jeżeli nie o ten chleb dla ciała, dla człowieka zewnętrznego, to być może chodzi o inny chleb. Chleba naszego niezbędnego, codziennego, obecnego, daj nam, Panie. Na każdy dzień, Łukasz mówi w swojej wersji. Lub co dnia. I tutaj dochodzimy do bardzo interesującej rzeczy. Chleba naszego powszedniego dawaj nam co dnia. Chleba naszego niezbędnego każdego dnia nam dawaj. Tak możemy przetłumaczyć tą modlitwę. I od razu wiecie, co widzę? Księgę Wyjścia, tak, drugą Księgę Mojżeszową, 16 rozdział, gdzie Bóg daje Izraelowi mannę. Takie białe ziarenka. Oni bardzo narzekali, no to byli w ogóle marudy, wyszli z Egiptu i ściemniali ciągle coś tam, coś ciągle im się nie podobało. Po 10 razie Bóg się tak zdenerwował, że powiedział, nie wchodzicie do ziemi obiecanej, miarka się przebrała. Więc za którymś tam razem marudzili, że nie mają ani chleba, ani żadnego mięsa. No więc Bóg dał im mannę z nieba. Cechą charakterystyczną kwestii manny było to, że mieli zbierać codziennie omer na głowę, czyli określoną miarę na głowę. Jeżeli zebrali coś ponad to, wiecie, jako zaradni, jako zapobiegawczy ludzie chcieli sobie zrobić zapas, to ten zapas, pamiętacie, co się z nim działo? Psuł się. Robactwo zaczęło lęgnąć, w tym śmierdziało. I byli tacy mistrzowie, którzy byli nieposłuszni. Bóg im powiedział, macie zbierać omer na głowę i tak, żeby każdy miał porówno, żeby mu każdemu starczyło. I codziennie będziecie to zbierać, za wyjątkiem dnia poprzedzającego szabas. Tak, czyli jeżeli szabas przypadał 7 dnia, to 6 dnia oni mieli zebrać podwójną miarę. Po to, aby w szabas już nie zbierać, tylko odpoczywać. Zresztą tutaj też go nie posłuchali Boga. I też wyszło parę takich, co w szabas chcieli zbierać. I nic nie znaleźli. Ale najważniejszą cechą tego wydarzenia jest codziennie. Codziennie kobiety z Izraela, mężczyźni z Izraela musieli wziąć jakąś michę i iść gdzieś na pole i zbierać. Codziennie. Ci z was, którzy muszą dbać o swoje domy, wiedzą, jak bardzo jest to niekomfortowa sytuacja, że mam jedzenie na dzisiaj, nie mam jedzenia na jutro i nie wiem, czy je będę miał. Tak? Wiecie, o czym mówię? To i nie jest komfortowa sytuacja. Większość z nas, ludzi troszczących się o swoje domy, o swoje potomstwo, zapobiegawczych, myślących, tworzy zapasy, tak, abyśmy mieli na dzisiaj, na jutro, a może nawet na dalsze dni. Dlatego robimy weki, robimy różne ogóreczki, jakieś tam rzeczy zamrażamy w zamrażarkach i tak dalej. Dlaczego to jest? Dlaczego w ten sposób myślimy? Ponieważ chcemy zabezpieczyć sobie przyszłość. A Izraelici nie mogli tego robić. Oni musieli każdego dnia wyjść, zebrać omer na głowę, nie więcej, i to zjeść. I koniec. I nie wiedzieli, czy następnego dnia zbiorą. Po ludzku myśląc. Oczywiście mieli pewność, mogliby mieć pewność, że zbiorą, gdyby wiedzieli, że Bóg jest wierny. Tak naprawdę zbieranie tej manny co dzień to był akt wiary. Oni musieli wierzyć, że jeśli zbiorą tylko omer na głowę, to jutro Bóg dalej będzie wierny i też będą dalej zbierać. Omer na głowę. A pojutrze Bóg też będzie wierny i za 20 lat Bóg też będzie wierny i każdego dnia przez te 20 lat omer na głowę codziennie. Tylko. Trzeba na to wiary, jak myślicie? Zaradne siostry? Gdybym dzisiaj wam powiedział, zaufaj Panu, nie rób żadnych weków, nie rób żadnych zapasów, nie kupuj na jutro. Co byście powiedziały, siostry? Chłopie, przestań, co ty? A jeżeli jutro nie będzie? No akurat żyjemy już teraz w takich czasach, że mamy wszystkiego potąd. Natomiast kiedyś to tak, nie, ja pamiętam, jak szyneczkę po długim staniu w kolejce zdobyłem, no szyneczka, mamuniu, daj spróbować kawałek. A mama mówi, ale tylko jeden plasterek, bo musi pozostać na później. Słuchajcie, to był niezwykły akt wiary. Izraelici musieli uwierzyć Bogu, że On każdego dnia będzie wierny i da im mannę. Każdego dnia świeżo, na nowo. To jest naprawdę akt wiary. To jest naprawdę akt wiary. I teraz pamiętajcie. Oni mieli codziennie zbierać chleb. Jezus mówi, czy mówi, jak się modlić, to żebyśmy modlili się chleba naszego niezbędnego, codziennego, obecnego, dawaj nam co dnia. Już widzimy pewną relację. Aha, czyli tutaj sprawa zaczyna się jakoś zazębiać. Dobrze, zinterpretujmy sobie teraz jakoś tą historię ze Starego Testamentu. Izraelici musieli zbierać mannę, gdy weszli do ziemi obiecanej, manna ustała. W jaki sposób Nowy Testament interpretuje tę historię? Temu poświęcony jest 6 rozdział Ewangelii Jana i dzisiaj będziemy po niego dosyć często sięgać, ponieważ tak naprawdę Ewangelia Jana w tym 6 rozdziale daje nam chrystologiczną interpretację tego wydarzenia, czyli pokazuje, że tak naprawdę tą manną, którą Bóg każdego dnia zsyłał Izraelitom, ta manna jest symbolem prawdziwego chleba, który zstąpi z nieba, a którym jest kto? Jezus Chrystus. Przeczytajmy sobie Ewangelię Jana, rozdział 6. Otwórzmy sobie na 6 rozdziale. I tutaj będziemy sobie tak troszeczkę skakać. O, masz. A tutaj się wdarło takie małe coś. Ale to nic. Damy radę. 6 rozdział, najpierw czytajmy od 31 do 35 rozdziału, a potem od 51 do 58, tak? Najpierw 31 werset 6 rozdziału do 35. To są słowa Żydów. Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleba z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu życie. Wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. I teraz od wersetu 51. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za życie świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto ciało moje spożywa i pije krew moją, ten ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym, albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił. Nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. W ten sposób Jezus jednoznacznie rozstrzygnął kwestię interpretacji problemu manny, którą zbierali Izraelici, idąc do ziemi obiecanej. Ta manna była tylko zapowiedzią, była tylko symbolem nadejścia prawdziwego chleba. Prawdziwego chleba, którym jest Jezus Chrystus. To Jezus jest chlebem życia, chlebem, który daje prawdziwe życie. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, no dobrze, no co to znaczy spożywać, jeść ciało i krew Jezusa? Dla nas, czy może dla większości nas wychowanych w tradycji katolickiej, skojarzenie jest bardzo silne z Eucharystią, komunią, tak? Kto ma takie skojarzenie? No jest parę rączek, jasne. Byliśmy tak wychowani. Ale chcę wam powiedzieć, że w ogóle tu nie o to chodzi. Nie chodzi tutaj ani o komunię, ani o Eucharystię, ani o Wieczerzę Pańską czy Stół Pański. Tak? Komunia, Eucharystia są to prawidłowe nazwy Wieczerzy Pańskiej, które co prawda są w kościołach protestanckich rzadko używane. Eucharystia oznacza po prostu dziękczynienie, a komunia wspólnotę, społeczność. Tak? W związku z tym są to właściwe nazwy, ale nie o tym tutaj Jezus mówi. Więc czym jest tak naprawdę spożywanie ciała i krwi Jezusa Chrystusa? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wiarą. Każdy Izraelita musiał wierzyć Bogu, żeby pójść po chleb, zebrać go i zjeść. Ciekawą rzeczą jest, że ten sam 6 rozdział Ewangelii Jana bardzo dużo mówi na temat wiary. Dajmy następny slajd. Zobaczcie, tu są wypisane wersety z 6 rozdziału, które mówią na temat wiary. Przeczytajmy je sobie po kolei. To są słowa Jezusa. To jest dzieło Boże. Wierzyć w tego, którego On posłał. Werset 35. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Werset 40. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Wersety 47-48. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. I werset 69, już tak na sam koniec, jest to wyznanie apostoła Piotra. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Wiara jest spożywaniem Jezusa. Tak jak Izraelita musiał uwierzyć Jahwe i wyjść na łąkę dookoła swojego obozu i zebrać ten omer na głowę manny i zanieść i dać do jedzenia swoim dzieciom, swojej rodzinie, tak samo ty musisz uwierzyć, żeby żyć. Jeśli Izraelita nie wierzył Bogu, nie zbierał tej manny i jego rodzina umierała. Jeżeli my dzisiaj chcemy prawdziwie żyć, potrzebujemy też karmić się chlebem. Ale powiedzieliśmy sobie, że Bóg już się zatroszczył o jedzenie i picie i odzienie dla nas. Więc nie jest tutaj kwestią to, czym będziemy karmić nasze ciało. Tak naprawdę dzisiaj mówimy o tym, czym będziemy karmić naszą duszę, naszego wewnętrznego człowieka. Tu nie jestem do końca precyzyjny, zaraz to wyjaśnię, gdy mówię o wewnętrznym człowieku i o duszy. Chodzi tutaj o wiarę w Chrystusa, w Słowo. Chrystus jest Słowo. Masz spożywać Chrystusa, czyli wierzyć w Niego jako w Słowo. Wiara bowiem jest przyjmowaniem Słowa. Wiara jest braniem Słowa. Wiara jest braniem tego, co Bóg mówi i umieszczaniem tego w swojej duszy, w swoim sposobie myślenia, w swojej mentalności, w swoim charakterze. Powiedzmy sobie bardzo ważną rzecz. Chciałbym, żebyście się skupili teraz. Tak naprawdę Słowo już jest w nas, ponieważ przyjęliśmy Jezusa do serca, a On jest Słowo. Tak naprawdę, gdy zostaliśmy odrodzeni na nowo, zrodzeni z Ducha, zostaliśmy zrodzeni ze Słowa. Są na to dwa fragmenty, co najmniej mówiące jednoznacznie. Z braku czasu nie będziemy teraz ich czytać. Zostałeś odrodzony ze Słowa, z nasienia Słowa. Zrodzony na nowo. Słowo jest twoim genotypem duchowym. Zostałeś stworzony według Słowa. Zostałeś stworzony i Słowo zostało umieszczone w tobie, w twoim wewnętrznym człowieku, w jego duchu. I teraz, cały widz polega na tym, że większość z nas, pomimo gdy się nawracamy, może tak, i otwieramy swoje serce i Bóg zradza nas na nowo, musi teraz nauczyć się czerpać z tego zasobu Słowa, które w nas jest i umieszczać je w naszym sposobie myślenia. Na przykład, jeżeli się nawróciłeś i narodziłeś na nowo, zostałeś dzieckiem Bożym. Amen? Super. Ale czy zawsze czujesz się dzieckiem Bożym? Czy zawsze twoja dusza zgadza się z tą twierdzeniem, że jestem Bożym dzieckiem? Wystarczy, że na przykład zbroisz coś. powiesz komuś coś niewłaściwego, zrobisz coś niewłaściwego, a wtedy przychodzą myśli, i ty jesteś chrześcijaninem? Chłopie, przestań! Ty jesteś chyba najgorszym chrześcijaninem, jaki może być na ziemi. No i gdyby wtedy do ciebie ktoś przyszedł i powiedział, jesteś Synem Bożym, o, nie zasługuję na ten tytuł. Wiecie, o czym mówię? Kojarzycie, o czym mówię? Dobrze. Teraz, diabeł będzie pracował nad tym, aby ta prawda Bożego Słowa, że jesteś dzieckiem Boga, że jesteś Synem Bożym przez wiarę w Jezusa Chrystusa, nigdy nie zaistniała w twojej codziennym sposobie myślenia, w twojej mentalności, żeby nigdy ta prawda nie zmieniła twojego życia. Więc co potrzebujesz zrobić? Sięgnąć po Słowo, tak? I przyjąć je przez wiarę. Na przykład, otwierasz list do Galacjan 3,26, a tam jest napisane, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I teraz co trzeba? To jest Słowo. Ono już jest wypowiedziane. Ono jest już faktem. Ale żeby ono stało się faktem w tobie, musisz w nie uwierzyć. Innymi słowy, musisz je przyjąć. Musisz je wziąć. Musisz powiedzieć amen na to. Musisz powiedzieć, to jest prawda. To jest prawda o mnie. I umieszczasz wtedy przez tą wiarę, przez ten akt wiary, to Słowo w sobie. I w tym momencie twoja tożsamość natychmiast się zmienia. Każdy z nas, moi drodzy, po naszym nawróceniu musiał się nauczyć tej prawdy, tak czy nie? Ja pamiętam dobrze ten okres mojego życia, gdy Bóg mnie uczył, jesteś moim dzieckiem, jesteś moim synem. To było dla mnie, wow, kosmos, bo to zmieniło moją tożsamość. Nagle Bóg mówi o mnie rzeczy, o których ja nigdy o sobie nie myślałem. O, no to Synem Bożym, no to może ktoś tam zasłużony, jakiś święty albo coś. Ale ja byłem zbyt mocno przekonany o swoich wadach i wiedziałem, że nie zasługuję na ten tytuł. Ale z łaski Boga w Jezusie Chrystusie Bóg uczynił nas synami Bożymi i przez wiarę przyjmujemy tą prawdę. Umieszczamy ją, bierzemy ją i umieszczamy w naszym umyśle, w naszym sercu. Zmienia to naszą tożsamość, a potem wpływa to na nasze zachowanie, na nasz sposób widzenia świata, siebie i innych. Od tego momentu zacząłem patrzeć na ludzi w dwojaki sposób. To jest dziecko Boże, to nie jest dziecko Boże. Dlaczego? Bo Bóg tak patrzy. Gdy przyjmujemy Słowo, musimy je umieścić w sobie. To nie jest kwestia przeczytania. No okej, zgadzam się z tym. Nie, to jest kwestia wiary. Musisz wziąć to Słowo umieszczone już w tobie i przyjąć. Tak naprawdę, gdy czytamy Biblię, wiecie, co się dzieje? Bóg, Duch Święty, pokazuje nam coś, co jest literalnie umieszczone na kartach Biblii i teraz łączy to z objawieniem, czy ze Słowem, które jest w nas. Dlatego czasami jest coś takiego, że czytasz i nagle pach, eksplozja tekstu. Nagle zaczynasz to rozumieć, nagle widzisz, że to jest twoje, nagle mówisz, wow, to jest prawda, super. Tylko ja się tak ekscytuję, czy wy też jak czytacie Biblię, macie takie momenty? Wiecie, ja mam ten przywilej, że siedzę sobie sam w domu, nikogo nie ma, wtedy zaczynam się modlić językami, jest super. Mówię, Boże, to się zgadza. Na co Duch Święty mówi, no pewnie, że się zgadza, bo to jest ode mnie i to, co jest w tobie, też jest ode mnie. Ja jestem w tobie, to też jest ze mnie. Jak to się połączysz, to się zgadza. Dlatego to działa w tobie. I teraz idzie o to, żeby wyciągnąć, wydobyć całą Bożą prawdę, Boże objawienie, które jest w naszym duchu, poprzez narzędzie, jakim jest Biblia, poprzez usługę Ducha Świętego w nas i żeby ta prawda została umieszczona w nas. I coś wam powiem. To jest najtrudniejsze zadanie, z jakimi pastorzy się borykają. Wiecie dlaczego? Wy teraz mi mówicie amen. Może nawet was to troszeczkę ekscytuje. Może nie tak jak mnie, ale troszeczkę może. Ale co dalej? Teraz możesz się z tym zgadzać, ale mi nie chodzi o to, żebyś się ze mną zgadzał. No, co to ma za znaczenie, że się ze mną zgadzasz czy nie? Jak się ze mną nie zgadzasz, to po prostu się tylko mijasz z czymś, co nie należy do mnie, tylko do Boga. To już jest twój wybór. Więc tu nie chodzi o to, czy się zgadzacie ze mną, czy nie. Chodzi o to, czy to przyjmujecie. Czy przez wiarę mówisz, to jest moje, amen. Tak, słowo amen oznacza zaprawdę, to jest prawda. Dlatego mówimy amen w czasie kazania. Dlatego, jak Michał przed chwilą głosił, jak powiedział coś, co mnie ruszyło, amen. O, zgadzam się z tym, wiem, o czym on mówi, to jest dla mnie. Teraz idzie o to, żebyśmy przez wiarę przyjmowali ten chleb, którym jest Słowo Boże, Chrystus, tak, który przez Ducha swojego działa w nas, działa przez Słowo, przyjmowali, mówili, tak, to jest dla mnie, amen, halleluja. I to jest dla mnie, o, przyjmuję to, to jest moje życie. W ten sposób, przez wiarę, dzieją się niesamowite rzeczy. Dlatego, że to, co jest w wewnętrznym człowieku, umieszczamy w naszej duszy, a więc w tym systemie operacyjnym, który funkcjonujemy, który funkcjonuje w nas, twoje myśli, uczucia, twoja wola, wypełniamy swoją duszę tym wszystkim, co jest w Słowie Bożym i to powoduje, że budujemy swoją nową tożsamość dzieci Bożych. Zaczynamy czerpać z tego siłę, inspirację. Zaczynamy z tego czerpać swoje soki życiowe. Więc co jest wtedy twoim chlebem? Chrystus. Już nie najnowszy odcinek serialu ulubionego. Już nie to, co powiedziała sąsiadka, sensacyjka. Już nie to, co jest napisane na plotek.pl. Nie. Zaczynasz się karmić słowem. Ono zmienia twoje myślenie. Ono zaczyna ciebie inspirować. Zaczynasz być tak jak słowo, ponieważ nagle twoje wnętrze zaczyna być przeobrażane na postać Jezusa Chrystusa. Ty już jesteś podobny do Jezusa w swoim duchu, ale teraz na zewnątrz, w swoim myśleniu oraz swojej postawie zewnętrznej musisz teraz podporządkować to, kim jesteś w swoim wnętrzu. Jak to się może stać? Przez wiarę w Jezusa, przez karmienie się chlebem życia, którym jest Jezus. Tylko w ten sposób. Tak jak powiedzieliśmy sobie, uczestniczy w tym Duch Święty, to wszystko jest praca Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Chcę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz, moi drodzy. Większość naszych problemów jest spowodowana tym, że nie jesteśmy podobni do Jezusa. To jest problem. I to mówię do ludzi wierzących. Gdybyśmy byli podobni do Jezusa, czyli gdybyśmy już odrobili lekcję karmienia się, wiele problemów w naszym życiu by zniknęło. Tego dotyczy twoja walka duchowa. Tak naprawdę, moi drodzy, o co idzie walka w twoim wnętrzu? Czy będziesz myślał jak słowo, czy będziesz myślał po swojemu? Zależy się od tego, w jakim kanonie myślisz, tak będziesz postępował. Ludzie robią złe rzeczy dlatego, że źle myślą. Tak jest. I więc idzie o to, aby przemienić nasz sposób myślenia przez słowo, które w nas zostało umieszczone i które Duch Święty teraz chce wynieść z twojego ducha do twojej duszy. Stąd słowa chleba naszego powszedniego tak naprawdę wyrażają pragnienie codziennego objawienia Chrystusa dla naszej duszy. Panie, codziennie mi dawaj siebie. Każdego dnia potrzebujesz usiąść z Bogiem i powiedzieć, Panie, powiedz mi coś o sobie. Panie, porusz mnie. Panie, wypełnij mnie, zainspiruj mnie, nadaj moc mojemu życiu. Każdego dnia to potrzebujesz. Nie potrzebujesz każdego dnia wcinać bułkę, grahamkę. No dobra, już niech będzie. Tak, twoje ciało będzie miało co jeść. Bóg powiedział, nie troszcie się o to, ja już się o to zatroszczyłem. Więc tym się nie przejmuj. Boże zaopatrzenie jest dla ciebie. Wiesz, czym się przejmuj? Czy ja codziennie jem Jezusa? Czy ja codziennie dostaję objawienie od Niego, jakąś prawdę, jakąś siłę, która inspiruje mnie do właściwego działania? Ja nie wiem, jak niektórzy mogą żyć kilka dni bez modlitwy, bez objawienia. Toż tak, kurczę, na głodzie są. Wiecie, człowiek na głodzie głupi. Ludzie z głodu kradną, zabijają, różne rzeczy robią. Jak jesteś na głodzie duchowym, to też nieźle odbija. Dlatego mamy problemy. Dlatego mamy problemy. Zobaczcie, Dochodzimy więc do konkluzji, że to nie ma nic wspólnego ani z opłatkiem, ani z Eucharystią. Możesz sobie wcinać opłatek, ile chcesz. To i tak nie zmieni twojego życia. To nie ma wpływu. To jest tylko religijna liturgia i to w dodatku niezgodna z nauczaniem Pisma. To jest pragnienie karmienia się prawdą. Prawdą, która nas uwolni, umocni, zainspiruje, oświeci, wyniesie na wyżyny. Tam jest nasze miejsce, w niebie. Halleluja. Dochodzimy do bardzo ważnego zdania. Masz długopis, masz kartkę, zapisz. Kto jest gotowy? Karmi mnie to, co jest we mnie, a nie to, co jest na zewnątrz. Karmi mnie to, co jest we mnie, ten, który jest we mnie, a nie to, co jest na zewnątrz. Czym się karmisz? Czy dzisiaj brak jakiegoś brata czy siostry spowodował, że w ogóle już nie masz siły i w ogóle jesteś załamany? A może wkurza cię jakaś siostra albo jakiś brat? Jak go widzisz, to się modlić nie możesz. Boże, nie będę miał dzisiaj z tą społeczności, bo on tam albo ona tam coś robią. Karmi mnie to, co jest we mnie. Ten, który jest we mnie, a nie to, co jest na zewnątrz. Co by było, gdybyś dzisiaj trafił do więzienia, do izolatki? Straciłbyś wiarę? Zacząłbyś płakać nad sobą? Użalać się? Wiecie, że użalanie się nad sobą jest bezbożnością? Nie użalaj się nad sobą. Dlaczego? Bo jesteś człowiekiem wiary. Ten, który jest w tobie, jest większy niż ten, który jest w świecie. Jezus cię nie opuścił. Jakby cię zamknęli do izolatki, do więzienia, co wtedy? Co wtedy? Jeżeli karmisz się tym, który jest w tobie, to nie ma to żadnego znaczenia. Dlatego Paweł i Sylas, gdy zostali zamknięci do więzienia w Filipii, do ciemnicy, czyli bez okien, bez lampki, ciemność, że oko wykol, a oni tam śpiewają. Halleluja, Jezus jest dobry, chwała naszemu Panu. Szurnięci. Nie. Oni się karmili tym, który jest w nich. I co to spowodowało? Trzęsienie ziemi. Niesamowite. Halleluja. Ten, który jest w nas, jest naszym najlepszym pokarmem. Jezus. I nasza dusza go potrzebuje. Nie potrzebuje twoja dusza rytuału, ale żywego, objawionego przez Ducha Świętego Jezusa Chrystusa. Więc gdy się modlimy, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, to prosimy, Panie, objaw mi siebie, zainspiruj mnie, wynieś mnie wysoko ponad sprawy ziemi, abym był Twoim, podobnym do Ciebie, i abyś odebrał chwałę z mojego życia. Amen.